Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież zaprosił kardynałów na dzień refleksji m.in. o wolności wyznania i nadużyciach seksualnych w Kościele. Jednym z tematów będzie także sprawa przyjmowania Anglikanów. Na początek omówimy watykańskie aktualności. Następnie powrócimy do zakończonej niedawno kapituły generalnej misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. O obecności tego zgromadzenia w naszym kraju będę rozmawiał z prowincjałem, ojcem Ryszardem Szmytkim oraz rzecznikiem prowincji, ojcem Wojciechem Popielewskim. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. W przeddzień planowanego za niecałe dwa tygodnie konsystorza papież spotka się ze wszystkimi kardynałami, by wspólnie z nimi przemodlić i rozważyć pewne aktualne problemy Kościoła. Na piątkowy dzień modlitwy i refleksji w Watykanie zaproszeni zostali również nominaci, którzy otrzymają nazajutrz purpurę kardynalską.
Zapowiedziane na 19 listopada spotkanie Kolegium Kardynalskiego rozpocznie się przedpołudniową modlitwą brewiarzową, po której zostaną poddane dyskusji dwa zagadnienia. Temat sytuacja wolności religijnej na świecie i nowe wyzwania wprowadzi kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Natomiast wprowadzenie do rozważań o liturgii w życiu dzisiejszego Kościoła wygłosi prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kardynał Antonio Canizares. Po południu uczestnicy spotkania wezmą udział w nieszporach, po czym zapoznają się z trzema komunikatami. Pierwszy z nich w dziesięciolecie dokumentu Kongregacji Nauki Wiary o jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła Dominus Jezus przedstawi arcybiskup Angelo Amato, stojący na czele Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dwa pozostałe zaprezentuje kardynał William Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Ich tematy to odpowiedź Kościoła na przypadki nadużyć seksualnych oraz konstytucja apostolska Benedykta XVI Anglicanorum Cetibus.
Pięciu anglikańskich biskupów powiadomiło o swej decyzji przystąpienia do pełnej jedności z Kościołem katolickim przez ordynariat dla Anglii i Walii, który będzie utworzony w myśl postanowień Konstytucji Apostolskiej Anglicanorum Cetibus. W wydanym dziś wspólnie oświadczeniu hierarchowie ci należący dotychczas do Kościoła Anglii stwierdzają, że już od dłuższego czasu niepokoiło ich oddalanie się wiary i dyscypliny anglikanizmu od trwającej blisko 2000 lat kościelnej tradycji. Zachowując wdzięczność dla Kościoła Anglii za wszystko, co od niego otrzymali, zdecydowali się jednak zrezygnować z pełnionych tam funkcji duszpasterskich, by wejść w komunię ze Stolicą Apostolską.
W imieniu Komisji Katolickiego Episkopatu Anglii i Walii do spraw realizacji Konstytucji Apostolskiej Anglicanorum Cetibus oświadczenie na temat pięciu nowych konwertytów wydał biskup pomocniczy Westminsteru Alan Hopes. Poinformował on, że sprawą utworzenia ordynariatu dla Anglikanów episkopat ten zajmie się w przyszłym tygodniu na swej sesji plenarnej. Jak potwierdził watykański rzecznik prasowy ksiądz Federico Lombardi, ustanowienie pierwszego takiego ordynariatu jest obecnie rozważane i podjęte decyzje zostaną w odpowiednim czasie podane do wiadomości.
Dodajmy, że opublikowana przed rokiem Konstytucja Apostolska Anglicanorum Cetibus wzbudziła spore zainteresowanie w środowiskach anglikańskich. Dotyczy to zwłaszcza obszarów, gdzie panuje podobna sytuacja eklezjalna jak w Wielkiej Brytanii, czyli podziały wśród hierarchii i wiernych na tle święcenia kobiet i akceptacji dla homoseksualizmu. Zapowiedź ewentualnego skorzystania z watykańskiej oferty zgłosili konserwatywni Anglikanie w Australii, Kanadzie i USA.
Przypomnijmy na koniec, co proponuje Anglicanorum Cetibus. Konstytucja Benedykta XVI przewiduje tworzenie dla konwertytów z anglikanizmu specjalnych ordynariatów personalnych w obrębie Kościoła Łacińskiego, na wzór na przykład duszpasterstw wojskowych. Katolicy nawróceni z anglikanizmu zachęcani są do zintegrowania się z życiem Kościoła powszechnego, jednak z zachowaniem dość elastycznego podejścia do własnej tradycji duchowej, liturgicznej i duszpasterskiej. A zatem kapłani będą sprawowali liturgię według obrządku rzymskiego bądź anglikańskiego dopuszczonego przez Stolicę Apostolską. Regułą życia duchowieństwa będzie celibat, choć z zachowaniem dotychczasowych zwyczajów, dopuszczających w poszczególnych przypadkach żonatych byłych księży anglikańskich do sprawowania sakramentów.
Jeśli chodzi o żonatych biskupów anglikańskich, którzy przejdą na katolicyzm, będą oni mogli przyjąć jedynie święcenia kapłańskie, choć mogą stać na czele ordynariatu. Można ich będzie zapraszać na spotkania konferencji episkopatu, gdzie będzie im przysługiwał status biskupów emerytów. Byli biskupi anglikańscy będą też mieli możliwość dalszego używania insygniów biskupich.
Moimi gośćmi w studiu są ojciec Ryszard Szmytki, przełożony prowincji polskiej oblatów, i ojciec Wojciech Popielewski, rzecznik prowincji. Proszę ojców, chciałbym się dowiedzieć coś na temat oblatów polskich. Jak wygląda polska prowincja i polscy oblaci na tle całego zgromadzenia?
Misjonarze oblaci w Polsce są od 90 lat. W tym roku taki mały jubileusz obchodzimy. W Polsce jest nas 330, a za granicą zakonników należących do naszej prowincji jest 150. Także polska prowincja najliczniejsza w zgromadzeniu liczy 480 zakonników. W Polsce główną działalnością naszą są misje parafialne i rekolekcje parafialne. Natomiast misje zagraniczne, właśnie 150 zakonników za granicą należących do naszej prowincji, prowadzą różną działalność. Bądź to wśród migrantów, na przykład we Francji, w krajach Beneluxu.
Polskich migrantów.
Polskich migrantów, tak. Bądź też w krajach postkomunistycznych, takich jak Białoruś, Ukraina, nawet Turkmenistan. I też pierwsza ewangelizacja. W tej chwili mamy jedną delegaturę, to jest taka większa jednostka administracyjna na Madagaskarze. I to uważamy za nasz priorytet. Misje zagraniczne, ewangelizacja w krajach postkomunistycznych, dajemy temu pierwszeństwo w naszej pracy. W Polsce mamy także 3 sanktuaria. Najstarsze sanktuarium w ogóle na ziemiach polskich, na Świętym Krzyżu, jest nam powierzone. Mamy także 2 sanktuaria maryjne. Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu nad Bugiem i na Kujawach Matki Bożej Markowickiej. Prowadzimy też takie duszpasterstwa specjalistyczne, kapelaństwa więzienne, oczywiście zakonnic, ale także jesteśmy zaangażowani w świecie akademickim, w nauczaniu, głównie na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ostatnim takim, powiedzmy, naszym jakąś troską i na co kładziemy nacisk, to jest duszpasterstwo młodzieży. W parafiach prowadzonych przez misjonarzy oblatów w Polsce, a tych mamy kilkanaście, rozwija się taki ruch młodzieżowy Niniwa o takiej duchowości misyjnej. To jest młodzież, która jest zainteresowana także włączeniem się w pewną formę ewangelizacji w swoich środowiskach. Bardzo ciekawy, zresztą taki oddolny trochę ruch młodzieży.
Ojciec prowincjał wspomniał o tak zwanym duszpasterstwie parafialnym i przy tej okazji warto wspomnieć, że tam, gdzie są parafie tak zwane tradycyjne, już dobrze strukturalnie ustawione, i tam również staramy się tej pracy nadać charakter typowo misjonarski, to znaczy misjonarze oblaci jako zgromadzenie zakonne powstałe do ewangelizacji ubogich, najbardziej opuszczonych, starają się w pracy parafialnej, tak zwanej zwyczajnej, zwracać uwagę również na ten wymiar naszego charyzmatu, czyli troska o ubogich, troska o tych, którzy żyją sami, troska o chorych, pomoc charytatywna, żeby taki profil typowo oblacki nadawać również temu zwykłemu duszpasterstwu parafialnemu.
Ja bym jeszcze powrócił do pytania dotyczącego specyfiki polskich oblatów, polskiej prowincji na tle całego zgromadzenia.
Polska prowincja charakteryzuje się takimi tradycyjnymi wartościami, powiedzmy, życia zakonnego, jak na przykład życie we wspólnotach domów zakonnych. Jesteśmy przywiązani także na przykład do stroju zakonnego, czego na przykład u naszych współbraci w innych krajach często nie widać. To, co nas charakteryzuje, to powołania. Nadal mamy sporo powołań w porównaniu do innych prowincji. Na przykład w tym roku rozpoczęło 19 nowicjuszy, kolejny rok nowicjatu. Więc powołania, domy formacyjne. Mamy na przykład juniorat. To jest program licealny dla młodych chłopców, którzy rozeznawają powołanie kapłańskie, misyjne. To jest jedno z nielicznych instytucji w Polsce. Chyba są 3 takie w Polsce. Właśnie ze względu na powołania postanowiliśmy nadal utrzymać tę instytucję, bo część tych młodych chłopców po maturze decyduje się bądź to na życie zakonne, misyjne, bądź też wstępują do seminariów diecezjalnych. Także uważamy, że to jest pewna też forma posługi w kościele. Na pewno charakteryzuje nas, może tak krytycznie patrząc na współbraci z Zachodu, większe przywiązanie do Kościoła, miłość Kościoła wyrażająca się w przywiązaniu na przykład do nauczania papieskiego, do nauczania magisterium. W tych dyskusjach kapitulnych nieraz to wychodzi, bo oni są bardziej krytyczni. My staramy się być synami Kościoła w duchu naszego ojca założyciela, także w takim przyjmowaniu w duchu wiary, nauczania Kościoła i zaleceń Kościoła głosem biskupów, głosem magisterium.
Tym, co charakteryzuje również polską prowincję na tle zgromadzenia, o co ojciec pytał, gdy chodzi o życie wspólnotowe, jest ogromna różnorodność wspólnot, gdy chodzi o kompozycję. To są młodzi oblaci, którzy rozpoczynają życie zakonne, są oblaci, którzy są w średnim wieku i tacy, którzy już przeżywają jesień życia. To jest również pewne bogactwo i na kapitule generalnej daje się słyszeć jakby wyzwanie czy tęsknotę innych wspólnot oblackich na świecie za powrotem do takiego modelu życia wspólnotowego, co często nie jest możliwe, ponieważ strukturalnie przyjęto inne rozwiązania. Życie w rozproszeniu, kiedy taki model się raz przyjmie, trudno jest wrócić do życia w dużych wspólnotach. A zatem to, co jest naszym naprawdę bogactwem, to są wspólnoty różnorodne, to są wspólnoty bogate w osobowości i to są wspólnoty, które są ciągle żywe, życiodajne, duże.
Mówi się ostatnio wiele o pewnym kryzysie rzekomym albo rzeczywistym powołań w Polsce. Czy prowadząc te ośrodki formacyjne, te junioraty, czy małe seminaria, jakby to nazwać, czy widać różnicę na przestrzeni ostatnich lat, nawet nie ilościową, ale na przykład mentalną, gdy chodzi o młodych, którzy zastanawiają się nad swoją przyszłością, nad swoim powołaniem?
Ojciec Wojciech jest dyrektorem niższego seminarium misjonarzy oblatów. Go poproszę o odpowiedź na to pytanie.
Zajmuję się pracą wychowawczą od 15 lat. Byłem również rektorem wyższego seminarium duchownego w Obrze. I odpowiadając na ojca pytanie z doświadczenia, powiem, że jesteśmy dziećmi naszego społeczeństwa. Najbardziej widać to w kontakcie z młodymi ludźmi, którzy pukają do klasztornej furty, którzy rozpoczynają formację. Co charakteryzuje mentalność takiego młodego człowieka? Trzy podstawowe cechy. Pierwsza to jest trudność w obliczu autorytetu lub wręcz kontestacja autorytetu. Po drugie to jest relatywizm przede wszystkim moralny, ale również intelektualny. I po trzecie to jest jakby zakwestionowanie bogactwa tradycji. To są ludzie o mentalności technicznej, komputerowej, telewizyjnej, którzy nie czują takiego związku z tradycją, w której my wyrastamy. Dlatego na przykład zanurzenie takiego młodego człowieka w studia, sprowokowanie jego intelektualnej przygody z filozofią czy z teologią jest bardzo trudne. Bo to jest coś, co kiedyś było wartością, jak oni mówią, natomiast dla tego nowego pokolenia wartością jest to, co wiąże się z informatyką, z mediami, z komputerem. Także wychowanie tych ludzi młodych, poczynając od niższego seminarium duchownego, polega na tym, żeby właśnie przywrócić im wiarę w autorytet, że to nie jest jakby dominacja, tylko że to jest ojcostwo. Po drugie, przywrócić im wiarę w tradycję, wielkość tradycji, umiłowanie tradycji i wreszcie pokazać im prawdę przez duże P. Oni przychodzą ze społeczeństwa, które uważa, że dzisiaj każdy ma swoją prawdę. A my wiemy, że prawda jest jedna i ona jest osobowa. To jest Jezus Chrystus i Kościół.
A zatem wydaje się, że to pokolenie JP2, o którym się sporo mówiło, czy to jest fikcja, czy to rzeczywiście dałoby się coś takiego wyróżnić?
Z pewnością jest to nowe pokolenie. Pokolenie charakteryzujące się między innymi tym, na przykład w tym roku do nowicjatu zgłosiło się kandydatów 19, z czego 6 pochodzi z rodzin tzw. niepełnych albo dysfunkcyjnych. I to jest charakterystyka, że każdego roku zwiększa się nam liczba czy procent młodych kandydatów pochodzących z rodzin z trudnościami, rodzin rozbitych, niepełnych. To jest jedna. Druga charakterystyka, myślę, to nazwałbym kryzysem wiary. To jest społeczeństwo katolickie, polskie, które przeżywa pewien kryzys wiary. W tym sensie jest to pokolenie Jana Pawła, gdy zabrakło Jana Pawła, zabrakło nam głosu, który docierał może do nas bardzo mocno. I to pewnie był głos, którego słuchaliśmy i jakoś nas umacniał wierzę, przekazywał nam wiarę. I tak jakby młodzieży zabrakło, może brakuje takiego nauczyciela wiary. I stąd też zadanie, myślę, takiej ewangelizacji podstawowej w parafiach, we wspólnotach, w ruchach jest jeszcze większe pewnie niż na przykład 10-15 lat temu.
Jeśli w takim razie mówimy o takich wspólnotach mieszanych, gdzie są różne pokolenia, młodzi, średnie pokolenie i też starsi w jesieni życia, to wejście takich młodych, którzy są nastawieni troszkę bardziej może na sukces, efekt i mniej przyzwyczajeni do autorytetów, może grozić pewnym pęknięciem we wspólnocie.
De facto jest to problem i tych młodych ludzi, którzy wchodzą do wspólnot, i przełożonych wspólnot, i też starszych ojców czy braci, którzy żyją we wspólnotach. Jest to jednocześnie jakby zadanie dla całej polskiej prowincji, gdy chodzi o wypracowanie takiej strategii, tego co nazywamy formacją ustawiczną, żeby nie tylko zdawać sobie sprawę z tego, ale szukać środków zaradczych, to znaczy robić wszystko, żeby to przejście z seminarium, gdzie wszystko jest jakby podane na tacy, wszystko jest kontrolowane autorytetem czy regulaminem, to przejście do wspólnot, gdzie już takiej kontroli nie ma, gdzie trzeba być za siebie bardziej jakby odpowiedzialnym, jest większa przestrzeń wolności, żeby to przejście nie było takim szokiem ani dla młodych ludzi, ani dla przełożonych, ani dla starszych we wspólnotach.
Stoimy przed dużym zadaniem ożywiania życia wspólnotowego tych wspólnot podstawowych. Właśnie ze względu na ten pewien konflikt tych pokoleń. Młode pokolenie nie odnajduje się na przykład w schematach życia zakonnego, form modlitwy starszego pokolenia i widzimy konieczność ożywienia także formacji przełożonych lokalnych, wspólnot miejscowych, dlatego że zauważamy pewien kryzys życia wspólnotowego właśnie ze względu na tą bardzo różnorodność mentalności starszego, średniego i najmłodszego pokolenia.
To teraz pomówmy o misji zagranicznej. Jeśli te osoby, które wstępują do zakonu, wchodzą w jakiś proces formacji, potem skądś muszą nabrać tego ducha, tego zapału misyjnego, pojechać gdzieś do Eskimosów, do Afrykańczyków, na Madagaskar albo na Ukrainę. Czy nie brakuje takich powołań? A może ma to formę ucieczki od tej rzeczywistości, którą zastali we własnej prowincji?
Analizując motywacje, dla których młodzi ludzie proszą o przyjęcie do nowicjatu czy do seminarium, da się wyróżnić trzy elementy. Pierwszym i podstawowym to jest ciągle misja. Oczywiście to są młodzieńcze marzenia często, ale one potem się krystalizują. Poświęcenie swojego życia jako misjonarz. Po drugie jest to mimo wszystko życie we wspólnocie i po trzecie jest to wymiar maryjny naszego zgromadzenia.
Staramy się wprowadzić element formacji misyjnej już w trakcie formacji seminaryjnej. Pierwszy rok wprowadziliśmy tak zwane dowolne staże misyjne zagraniczne. Mamy kilku, przerywają studia na rok czasu i są wysyłani właśnie do różnych krajów, gdzie są jeszcze pierwsza ewangelizacja, na przykład w Kamerunie, bądź też praca w takiej wspólnocie w jednej w Polsce, która zajmuje się młodzieżą z marginesu czy młodzieżą trudną. Ale takie budzenie powołania misyjnego dokonuje się najczęściej poprzez kontakt z misjonarzami, którzy odwiedzają seminarium i opowiadają o swoim doświadczeniu. Też przez korespondencję, w tej chwili łatwiejsze są formy korespondencji, nawiązywania kontaktów z ich starszymi kolegami, którzy już pracują. I trzeba tutaj powiedzieć, że polscy misjonarze, oblaci, pracują nie tylko w placówkach, które należą do polskiej prowincji, ale są rozsyłani po bardzo różnych placówkach, a pracują oblaci w 67 krajach świata. Także właśnie z nimi mają kontakt i widzimy, że to jest ten główny motyw, czy powiedzmy powód, dla którego konkretnie zaczynają myśleć na przykład o wyjeździe do Kanady Północnej, czy do Afryki, czy do Azji. Coraz na przykład więcej młodych żyje takim pragnieniem pracy w Chinach, dlatego że otwiera się tam coraz wyraźniej jakaś możliwość poprzez Hongkong ta praca i widzimy, że to do młodych ludzi przemawia. Taka romantyczna wyobraźnia im każe podpowiadać, że to jest misja, tam można tracić życie dla Ewangelii.
A zatem nie tylko taka mentalność techniczna, ale też jakieś serce, tak. Poruszenia serca się też budzą.
Tak, młodzież jest bardzo hojna i myślę, że im bardziej są te wymagające apele misyjne, to przemawia to do nich. W tym sensie młodzież mamy, uważam, bardzo dobrą, nadal dobrych kandydatów na przyszłych misjonarzy.
Czy można zatem powiedzieć, że polscy oblaci są jakąś szansą dla, przynajmniej tu z północnej półkuli, dla całego zgromadzenia?
Nie chcemy o sobie myśleć zbyt górnolotnie, ale właśnie wierzymy, że jesteśmy taką ważną cząstką, jeszcze żywotną cząstką zgromadzenia i dlatego chcemy włożyć jak najwięcej starań, żeby to pozostała żywotna część. I wierzymy, że do tego żywego organizmu, jakim jest zgromadzenie, będziemy nadal wkładać nasz zapał misyjny, nasz polski, także słowiański geniusz, prawda?
Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli oblaci Maryi Niepokalanej, ojciec Ryszard Szmytki, prowincjał, i ojciec Wojciech Popielewski, rzecznik.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
to już wszystko w poniedziałkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.